między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią postanowiłem potraktować trochę jak sporych rozmiarów słup ogłoszeniowy. Bardzo gorąco chciałbym bowiem zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniu literackim, które ma upamiętnić postać pewnej bardzo nieszablonowej błogosławionej, której życiorys w znacznym stopniu związany jest właśnie ze stolicą Wielkopolski. Już teraz także zapowiem rychłą wizytę w Poznaniu braci ze wspólnoty Steze. Szczegóły już za moment. W tym roku przypada 20. rocznica beatyfikacji Natalii Tułasiewicz, zdecydowanie jednej z najbarwniejszych kobiecych postaci w całej palecie polskiego kościoła. W związku z tym w Poznaniu zaplanowanych jest dużo ciekawych wydarzeń kulturalnych. O najbliższym takim przedsięwzięciu, które odbędzie się już w przyszłym tygodniu, opowiedzą na naszej antenie wyjątkowi goście. W studiu Radia Poznań gościmy dzisiaj Natalię Tułasiewicz, Ninę Wale. Dzień dobry, witam Panie serdecznie.
Dzień dobry.
I tak się muszę zająknąć, bo przed wejściem na antenę usłyszałem Natalię Tułasiewicz. To chyba nie jest tak, że będę pierwszym w historii radiowcem, który przeprowadzi wywiad z błogosławioną.
No, chciałabym.
Zbieżność imion nie jest jednak przypadkowa. Jest pokrewnie.
No
jesteście Pani spokrewnione?
Jesteśmy spokrewnione, ale zbieżność imion jest trochę przypadkowa, dlatego że moja mama, wybierając dla mnie imię Natalia, jeszcze nie wiedziała, że w rodzinie mojego taty był ktoś taki jak błogosławiona, znaczy jak Natalia Tułasiewicz. Tak, która potem została błogosławioną.
No ale teraz to już nie jest przypadek i zdaje się, zabrało się Pani solidnie za postać. Taką mam wrażenie trochę zapomnianą, jeśli chodzi o taki panteon świętych czy błogosławionych poznaniaków, czy ludzi związanych ze stolicą Wielkopolski.
Czy ja wiem, czy zapomnianych? W kwestii Natalii dzieje się bardzo dużo rzeczy. Działa bardzo dużo osób, szczególnie świeckich. Oczywiście mamy tutaj wsparcie.
No bo ona była przecież świecką. Prawda?
Oczywiście, była świecką świętą. Natalia była uznana za błogosławioną przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku w gronie 108 męczenników za wiarę.
To może potem, jak jest takie grono męczenników, to trochę giną takie pojedyncze postacie, skoro to jest...
Ja myślę, że one nie giną, że są pewne grupy, które pamiętają, zajmują się szerzeniem kultu tych osób. I fajnie, że ich jest tak dużo i że jest taka różnorodność, że właśnie to całe grono 108 męczenników pokazało, że świętymi mogą być różni ludzie, prawda?
Mhm. No, ale jednak muszę zapytać o ten stopień pokrewieństwa, jaki jest...
No, błogosławiona
paniami.
Natalia, można powiedzieć, jest moją ciocią babcią.
A ponieważ, moją preciocią babcią.
Tak. Ponieważ była siostrą mojego dziadka od strony taty.
No tak, myślę sobie, że nazwisko to jest jedno, ale tak naprawdę życiorys Natalii Tułasiewicz jest tym, co najbardziej wyróżnia jej postać. Mm-hmm. Niezwykła rzeczywiście, trochę taki człowiek renesansu. Renesansu
w sferze sztuki
i wiary.
Oczywiście, że tak. Natalia była w ogóle bardzo ciekawą osobowością. Na wielu płaszczyznach można interpretować i nią się zachwycać. Zresztą zaraża bardzo wielu ludzi swoją osobą.
Zaraża w sensie przykładu, czy jakiegoś
zaraża
takiego
wzorca? Zaraża w sensie
wzorca?
Zainteresowania, wzorca. Jest bardzo dużo osób, które działają na jej rzecz. Co mogę powiedzieć? W ciele była wątłego zdrowia, była niedużą osóbką, ale z charakteru silną i bardzo ciekawą, bo odziedziczywszy po swoim tacie taką smykałkę społecznikowską od wczesnej młodości, aktywnie udzielała się. Jako uczennica w gimnazjum Urszulanek, potem jako działacz i prelegentka w Sodalicji Mariańskiej, potem na Uniwersytecie Poznańskim studiowała bowiem polonistykę i tam działała bardzo prężnie w kole polonistów. Była literatem i była poetką.
Czytałem o tym jej zafascynowaniu w ogóle sztukami, bo to też jest malarstwo, szeroko rozumiana kultura, ale to wszystko jest osadzone w wierze. Ja teraz zapytam o ważną rzecz, dlatego że jednym z pomysłów na to, żeby upamiętnić postać i też jeszcze bardziej rozpowszechnić błogosławionej Natalii Tułasiewicz jest wieczorek literacki, który wkrótce w Poznaniu. No i
tak,
pewnie
dokładnie.
Trudno lepiej upamiętnić polonistkę, jeszcze nawet jak poetkę.
Dokładnie. Ja się niezwykle cieszę jako ta prawnuczka, nie wiem dokładnie jak to określić, mogąc tak naprawdę kontynuować to, co zaczęła moja babcia, teraz kontynuuje moja mama. Organizacja takiego wydarzenia, jakim jest Wieczór Literacki, jest bardzo dużym przedsięwzięciem, którym pomaga młodzież. Tak naprawdę działa nas ponad 20, to nie jestem tylko ja. Sam wieczór odbędzie się w przyszłym tygodniu, 22 marca. Także...
Wieczór, czyli godzina...
Godzina 18. Mamy wsparcie bardzo dużej ilości osób, czy to Liceum Ogólnokształcącego błogosławionej Natalii Tłasiewicz.
No bo dodajmy, gdzie się cała akcja odbywa.
W liceum. Na Głogowskiej 92.
Jest to liceum imienia błogosławionej Natalii.
Czyli miejsce absolutnie nie jest przypadkowe.
Tak, absolutnie.
Czy
tak jak...
poezja Natalii Tłasiewicz będzie obecna tego wieczoru?
Oczywiście, że będzie, nie tylko poezję, bo przecież również fragmenty pamiętników i listy, które ciocia pisała do swojej rodziny. Uświetni to wszystko również występy artystyczne młodzieży.
Mhm. Tutaj możemy dodać też, że obecna będzie z nami również rodzina błogosławionej.
To najważniejsze.
Czyli państwa między
innymi. Nie tylko my, ale też zaprosiliśmy bratanków i siostrzenicę błogosławionej
całą
Natalii.
Całą Polskę.
Także mam nadzieję, że się zjadą tutaj do Poznania na tą uroczystość.
Ale to nie jest jedyny jakby wymiar kulturalny tego wspominania Natalii Tłasiewicz.
W tej chwili na Wydziale Teologicznym na ulicy Wieżowej w budynku głównym trwa ona już od 11 marca do 22 marca. Możecie Państwo obejrzeć wystawę o dwóch błogosławionych absolwentkach Uniwersytetu Poznańskiego, błogosławionej siostrze Sancji oraz błogosławionej Natalii. Odbywa się ta wystawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do 16. No wtedy, kiedy wydział jest otwarty. Możecie tam Państwo zobaczyć bardzo ciekawe plansze opowiadające o życiu i dochodzeniu do świętości błogosławionej Natalii, a także zebraliśmy tam dość dużo archiwaliów poświęconych działalności Natalii przy Uniwersytecie Poznańskim.
No jakoś to jest takie miejsce ważne, bo i skończyła filologia polska, jak powiedzieliśmy, w Uniwersytecie Poznańskim. Temat pracy magisterskiej Mickiewicza, muzyka też
tak,
dużo
studiowała
mówi.
Również muzykologię.
O, proszę bardzo, kolejna cegiełka do tej renesansowej duszy Natalii Tłasiewicz. No ja gdzieś spotkałem się z takim określeniem, że jeżeli znaleźć słowo, które w jakiś sposób konstytuowałoby i osobowość, i świętość przyszłą Natalii Tłasiewicz, to jest to miłość.
A to z pewnością. To z pewnością. Natalia w pewnym momencie postanowiła, przecież była normalną osobą świecką, była w 8-letnim związku narzeczeńskim. Po 8 latach związku wybrała jednak drogę, w cudzysłowie powiedziałabym, samotności, ale samotności, którą wykorzysta dla innego człowieka i wszystkie swoje talenty.
Czyli miłość bliźniego, tak można powiedzieć.
No to na pewno, ale przede wszystkim miłość do Pana Boga, bo na tym wszystkim się to zasadzało. Gdzieś tam cały czas dążenie do świętości u niej jest szalenie widoczne, więc wszystkie działania, które podejmowała, zawsze było temu podporządkowane drodze do Pana Boga, ale przez miłość ludzi w świeckim, przede wszystkim świecie, kochała przyrodę, kochała sztukę i uważała, że nie musi się tego wyzbywać. Niekoniecznie, chociaż to jej otoczenie się spodziewało, że pójdzie do zakonu. Jednakże ona jakby nie z racji jego ukochania i przyrody, i sztuki, i kultury pozostała osobą świecką i znalazła gdzieś taką dróżkę, w której realizowała to swoje pragnienie świętości.
Znalazłem taki bardzo też ciekawy fragment, który dużo moim zdaniem mówi o takiej miłości do drugiego człowieka także. Szymon Hołownia pisał w takiej biogramie o jabłku czerwonym, które pozostawiła na stole, wysiedlana z domu, w którym mieszkała.
Tak.
Dla tej nieznanej
zresztą całkiem
osoby,
która... niedaleko, bo mieszkała tutaj na ulicy Śniadeckich.
Tak, wiem.
I to została wysiedlona w dzień moich urodzin.
Tak.
Proszę bardzo, im dalej w las, tym więcej mamy tutaj takich bliskich analogii. No, ale to jest piękny gest i ona sama mówi o tym, że chce przywitać tego, kto zasiądzie przy tym biurku, gdzie ona to jabłko czerwone zostawi.
Dodajmy, że wiedziała, że będzie to nieprzyjaciel, prawda?
Tak, ale mówi, może to będzie człowiek równie jak my, nieszczęśliwy wróg, ale przecież człowiek.
Tak. To jest bardzo znamienne właśnie u Natalii. Nawet w najcięższych sytuacjach, kiedy była, bo jak pewnie Państwo wiedzą lub nie wiedzą, Natalia była delegowana komisariuszka z podziemnej organizacji Zachód i w fabryce Pelikana w Hanowerze. Miała misję duszpasterską, taką pedagogiczno-wychowawczą i wśród robotnic, jako robotnica wśród robotnic, pracując tam z nimi.
Przymusowa
robotnica, ale wyjechała tam dobrowolnie. Nie, prawda? Krzewiła polskość wśród młodych dziewcząt, które tam były i uczyła je i organizowała też całe takie życie duszpasterskie, oczywiście w konspiracji, za co została skazana potem na obóz w Ravensbrück. Ale do czego dążę? Do tego, że nawet w najcięższych, mówią o tym zeznania świadków, które były z nią w czasie przesłuchań, kiedy Natalia została zdekonspirowana w Hanowerze, była bardzo ciężko przesłuchiwana w więzieniu w Kolonii, torturowana i bita i wspomina jedna żona i współwięźniarka, że po takim ciężkim przesłuchaniu jedną przynieśli ją do celi całą pobitą, a ona pierwsze co zrobiła, to odmówiła modlitwę ze swoich wrogów. Także to są takie może dla nas zwykłych ludzi niezrozumiałe takie poczynania, natomiast no to znamionowało Natalię, prawda, że zawsze starała się tego drugiego człowieka bardzo kochać.
No i tak samo w Ravensbrück z tych różnych okruchów. Tak naprawdę okazuje się, że ona do końca jakiś taki apostolat wśród
więźniarek
prowadziła.
Jak tylko mogła, no bo dodajmy, że ona już po tym więzieniu w Kolonii była bardzo chora. Zresztą całe życie chorowała na gruźlicę. Była bardzo słaba, ale jak tylko mogła, chodziła od łóżka do łóżka, modliła się ze współwięźniarkami. Są przecież jeszcze zeznania dziewczyn, które przygotowywała do małej matury. Są takie pamiątki w postaci zapisanych na szczątkach gazet, spisów lektur. Także tutaj do samego końca jakby tą swoją posługę w miarę oczywiście możliwości swoich sprawowała.
No i kilka dni do daty śmierci Natalii Tułasiewicz w obozie. Rocznicy.
Tak, w następnym roku będzie 75-lecie.
31 marca prawdopodobnie, to jest data taka nie do końca
tak,
pewna.
Tak.
Tuż przed wyzwoleniem niemalże
tuż
obozu.
Tuż przed praktycznie już w następnych dniach był obóz wyzwolony. Ona została w ostatnich zagazowaniach zagazowana. Kilkukrotnie ją się udało odratować jakby od zagazowania. Koleżanki ją wyciągnęły, natomiast no już była w tak też kiepskim stanie zdrowotnym. No, że nie uniknęła tej śmierci.
Jak dużą spuściznę pozostawiła po sobie Natalia Tułasiewicz? Taką namacalną, literacką.
No więc przede wszystkim zostawiła po sobie to, co my znamy. To, co przechowała rodzina, to są 4 tomy zapisków od 38 do 43 roku. One zostały wydane pod tytułem Być poetką życia, do którego wstęp napisała pani profesor i opracowała je pani profesor Barbara Jutkowiak z naszego Uniwersytetu Poznańskiego. No są nie tylko takim zapisem tła tamtych czas międzywojnia i wojny, ale przede wszystkim są też bardzo pięknym świadectwem jej dojrzewania i drogi do świętości. I mają bardzo fajny taki walor też artystyczny.
To będzie też, te fragmenty będą
to
przedstawione.
To wszystko właśnie, ten cały dorobek literacki chcemy przybliżyć właśnie głównie młodzieży, bo to dla młodzieży, od młodzieży organizowane jest to wydarzenie. Chcemy pokazać, że ciocia Natalia tak naprawdę, mimo że jest błogosławioną, bo często te postacie błogosławione są dla nas, dla młodych ludzi takie trochę niedostępne, dlatego chcemy jakby pokazać młodzieży, że każdy z nas może być nią, tak?
Ciocia Natalia, pięknie brzmi. To kiedy? Jeszcze raz przypomnijmy spotkanie z ciocią Natalią.
22 marca, piątek, godzina 18.
Dodajmy, że jest to projekt, ja może tak troszeczkę tutaj dopowiem. Jest to projekt mojej córki, który jest dedykowany od młodzieży dla młodzieży, więc szczególnie młode osoby zapraszam.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Pogardy Pan.
10 lat temu Poznań organizował europejskie spotkanie młodych. Brat Alois, przeor wspólnoty z Teze, ogłosił już nazwę miejsca kolejnego spotkania. A wkrótce jeden z braci odwiedzi także stolicę Wielkopolski. Już 27 marca o godzinie 20 w kościele świętego Wojciecha odbędzie się czuwanie wielkopostne oraz spotkanie dla chętnych, którzy chcieliby włączyć się w konkretne działania w duchu Teze. Materiał Beaty Sylwestrzak.
Następne europejskie spotkanie młodych od 28 grudnia 2019 do 1 stycznia 2020 będzie mieć miejsce w mieście, gdzie zima może być bardzo mroźna. Będzie to w Polsce.
Na spotkanie we Wrocławiu zaproszeni są wszyscy. I na pewno będą to ci, którzy przeżywali te dwa poprzednie spotkania we Wrocławiu. Spotkanie w Poznaniu.
Franciszek Cofta.
Pomagam w takich medialnych przygotowaniach. Prowadzę razem z braćmi z Teze stronę facebookową Teze Polska. Razem z paroma osobami z całej Polski i również z braćmi. Od paru lat już prowadzimy takie medialne przygotowania do każdego spotkania europejskiego. Też w ciągu roku cały czas staramy się tych ludzi, którzy z Teze są związani, jakoś prowadzić, dostarczać im najświeższe informacje, ale też jakieś duchowe materiały.
Teze, jesteśmy bardzo związani z Polską. Brat Roże jeździł tam już w latach 60. w czasie komunizmu. Polska bardzo się zmieniła. Powiedzieliśmy sobie, że to ważne, aby tam wrócić.
Il y avait une belle invitation de l'église de Wrocław et les différentes églises aussi.
Otrzymaliśmy piękne zaproszenie od kościoła wrocławskiego. W zaproszeniu uczestniczyły też kościoły niekatolickie oraz prezydent miasta. Wszyscy młodzi, którzy przyjadą do Wrocławia, będą przyjęci urodzin.
Pierwszym takim aspektem, o którym warto powiedzieć, to są przede wszystkim przygotowania duchowe i do tego zachęcają nas bracia. Odbywają się modlitwy i przede wszystkim bracia zachęcają nas do tego, żeby w każdym mieście w Polsce tworzyć jakieś wspólnoty, grupy, które będą się modlić tymi pieśniami TZ i w ten sposób też zapraszać wszystkich Polaków w naszym mieście. Co miesiąc jest to modlitwa na wzgórzu świętego Wojciecha. Istnieją także mniejsze modlitwy, gdzieś tam mniej znane, na przykład na osiedlu Władysława Jagiełły, co dwa tygodnie w każdy poniedziałek, ale te wszystkie informacje też można znaleźć na facebookowej stronie TZ Poznań. Także do tego zachęcamy. Ponieważ to wcale nie jest takie oczywiste, że jeżeli spotkanie jest w Polsce, to wszyscy Polacy tam będą. Także zapraszać swoich sąsiadów. Bracia odwiedzają powoli każde polskie miasto. Już jeden z braci odwiedził Warszawę we Wrocławiu. Dotrą też do Poznania wkrótce. Czekamy na modlitwę z braćmi, czekamy na spotkanie. Spotykają się z młodymi ludźmi właśnie też przy okazji modlitwy i będą powoli już zapraszać do takiej też praktycznej organizacji. Na wyższych szczeblach jest gdzieś tam przygotowana. Bracia spotykają się z władzami miast, organizują to spotkanie pod względem takim praktycznym, pod względem miejsc właśnie we Wrocławiu. I bracia zbierają już osoby chętne, które w każdym momencie potem w ciągu roku będą w stanie też w sposób praktyczny pomóc w przygotowaniu tego spotkania we Wrocławiu.
Et puis, je pense la préparation de ce pèlerinage de confiance peut commencer avec des...
Przygotowanie pielgrzymki zaufania może być małym krokiem w kierunku budowania zaufania w Kościele i przyjaźni między młodymi.
Et aussi créer la confiance justement avec des autres.
To szansa na tworzenie zaufania między młodymi, którzy się jeszcze nie znają, być może z innymi wyznaniami. Jak możemy przygotować przestrzeń, aby budować zaufanie?
L'espace pour la confiance pour les jeunes de différentes nationalités.
Oh, je pense en Pologne, vous avez la générosité spontanée.
Wy w Polsce jesteście hojni i spontaniczni. To język serca, który ułatwi przyjęcie młodych. Jestem pewien, że będzie to radosne spotkanie.
Przede wszystkim ugościć ich. Jesteśmy bardzo znani z gościnności i też te poprzednie spotkania pokazały, że nawet brakowało tych, którzy by u nas mieszkali. To będą nie tylko katolicy, to będą protestanci, to będą inne wyznania, ale myślę, że każdy może z nas im my możemy coś zaczerpnąć od nich, możemy coś odnowić naszą wiarę, zaczerpnąć coś świeżego i oni od nas. Tam będą też ludzie niewierzący, ludzie przukujący, ale musimy się na to otworzyć i każdy będzie przeżywał to na nowo, odnajdzie na nowo swoją wiarę i przyjaźń z Panem Jezusem, z drugim człowiekiem.
Myślę, że po wielu to będzie pierwsza doświadczenie w Polonii.
Dla wielu to będzie pierwsze doświadczenie w Polsce. Wielu Polaków wyjeżdża za granicę, aby studiować. Natomiast bardzo mało osób z innych krajów przyjeżdża do Polski. Myślę, że to teraz ważne, aby młodzi przyjechali do Polski i poznali obecną sytuację.
I mamy nadzieję, że też to spotkanie, i bracia też mają taką nadzieję, że pozytywnie wpłynie i na nas, na całą Polskę, nie tylko na Wrocław. Ponieważ właśnie rozmawiając z braćmi też, jedną z najpiękniejszych rzeczy, które te spotkania robią w ogóle, to jest to, że one nie tylko jakby gromadzą tysiące młodych ludzi w jakiejś takiej pięknej wspólnocie i przy Panu Bogu, ale przede wszystkim odmieniają to miejsce, w którym to spotkanie się dzieje i cały kraj, więc na to też liczymy. Przede wszystkim jest to spotkanie ekumeniczne, czyli spotkanie, które nie będzie tylko dla katolików, które pozwoli też nam, u nas w Polsce katolików jest większość, ale jakby otworzyć się, wyjść z takich zamkniętych może trochę bardziej kręgów, które mamy, ponieważ no taką tendencję chyba obserwujemy, że zamykamy się w swoich gronach i chcemy być bezpieczni, a jeden właśnie z braci ostatnio powiedział, że prawdziwe bezpieczeństwo jest wtedy nie kiedy jesteśmy zamknięci gdzieś tam, tylko kiedy przyjaźnimy się z tymi może, którzy są dalej od nas. Dlatego to pozwoli nam otworzyć się i Wrocławowi, i całej Polsce, wszystkim katolikom, na wszystkich. I myślę, że to będzie takie spotkanie przyjaźni.
10 lat po Poznaniu, kolejny raz we Wrocławiu właśnie. Dlaczego znowu Polska i dlaczego kolejny już raz Wrocław?
10 lat naczekaliśmy, myślę, że zasłużyliśmy trochę. Na pewno Polska czekała. TZ w Polsce bardzo mocno myślę zakorzenione, głównie przez naszych rodziców, którzy te wcześniejsze spotkania przygotowywali, przeżywali, a teraz można powiedzieć, że już następne pokolenie przejmuje to wszystko i bracia gromadzą wokół siebie raczej ludzi młodych. Tych młodych jakby przygotowują, my przyjeżdżamy tam do źródła, żeby potem być trochę ukształtowani na resztę naszego życia i żeby zaczerpnąć u tego źródła i potem iść dalej, szukać też może innych źródeł, działać, żyć w przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem. A bracia kształtują raczej tych młodszych ludzi. Wszyscy Polacy, którzy gdzieś tam to tezę w sercu mają. Ale najbliżsi oczywiście braciom i najbliższe to spotkanie musi być nam młodym.
Czego Polacy mogą oczekiwać od młodych, którzy przyjadą? Dzisiaj to budowa wspólnoty europejskiej.
Il y a beaucoup de résistance et de difficultés et de peur et je pense maintenant
jest teraz wiele trudności i lęku.
Aider à continuer à construire.
Myślę, że kontakt bezpośredni pomoże dalej budować razem Europę, szanując specyfikę każdego kraju i regionu.
A ty masz
jakąś swoją receptę, jakiś sposób na otwieranie się na inne narodowości, wyznania?
Dla mnie rzeczywiście przyznam, że to było trudne na początku. Myślę, że dla każdego jest trudne, ale to, ile możemy z tego zaczerpnąć, w jaki sposób możemy też bardziej krytyczniej spojrzeć na ten nasz sposób widzenia świata, na ten nasz sposób wiary, to było bardzo cenne doświadczenie. Dlatego takie spotkania i spotkanie się z ludźmi też nawet tymi, którzy nie wierzą, pozwala nam w taki bardziej zdrowy sposób spojrzeć na naszą relację z Panem Bogiem, na naszą relację z drugim człowiekiem i w zasadzie na wszystkie takie sprawy, które dotykają nas codziennie. Dlatego to spotkanie też jest takie bardzo cenne dla mnie.
Thank you.
dzisiejszych rozważaniach Ewangelii ksiądz Maciej Sarbinowski zaprasza Państwa w duchową podróż na górę Tabor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogi radiosłuchacze, mamy już drugą niedzielę Wielkiego Postu. Myślę, że wszyscy doświadczamy tego, że czas szybko nam ucieka, przemija. I z każdym dniem jesteśmy coraz młodsi dla nieba, dla ojczyzny, która jest dla nas przygotowana. Żyjemy między innymi tą obietnicą, którą złożył Jezus poprzez apostołów każdemu z nas. Idę przygotować wam miejsce, a kiedy je przygotuję, przyjdę po was, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. Liturgia dnia dzisiejszego, a w sposób szczególny drugie czytanie, przypomina nam również o tym, że naszą ojczyzną jest niebo. Spotykamy się po raz kolejny również z Ewangelią, ze Słowem Boga i musimy pamiętać, że Ewangelie nie powstały po to tylko, aby je czytać, aby wspominać, ale również zostały spisane, aby za każdym razem były na nowo przeżywane. I dzisiaj widzimy Jezusa, który bierze ze sobą trzech apostołów, Piotra, Jana i Jakuba, i wchodzi razem z nimi na górę, aby się modlić. Ewangelia nie jest tylko do wspominania, ale do przeżywania tych wydarzeń również w swoim życiu, a może to się dokonać tylko w mocy Ducha Świętego. Dlatego też zachęcam wszystkich nas, aby za każdym razem, kiedy mamy słuchać Słowa Bożego, kiedy mamy pragnienie wzięcia Go do swojej ręki, prosić Ducha Świętego o dar przeżywania z wiarą wydarzeń spisanych przez ewangelistów. Jezus wziął sobą Piotra, Jana i Jakuba, ale dzisiaj może i chce zabrać każdego z nas. Oczywiście, jeśli mu na to pozwolimy. Chce nas zabrać na szczyt góry, abyśmy doświadczyli przemienienia Jezusa. Jak wszystkie wydarzenia z życia naszego Pana, również to dzisiejsze, spisane przez ewangelistę Łukasza, jest wydarzeniem dla nas. Ono wskazuje nam cel naszego życia – niebo. Nasza ojczyzna jest w niebie, tak słyszymy w tej drugiej lekturze spisanej przez Pawła apostoła. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swojego chwalebnego ciała. Tajemnica przemienienia przekazuje nam bardzo ważną rzecz, że przemienienie naszego ciała nastąpi nie tylko w tym dniu ostatecznym podczas zmartwychwstania, kiedy na końcu czasu wstaniemy wobec naszego Boga i Pana, lecz przemienienie naszego ciała może następować każdego dnia. Może ktoś zadać pytanie, ale jak? Właśnie w trakcie modlitwy. Po co Jezus wszedł na górę? Żeby się przemienić? Myślę, że nie. To nie było celem Jego podróży. Przemienienie, możemy powiedzieć, było pewną niespodzianką, którą zrobił mu Ojciec Niebieski. Ale Jezus wspiął się na górę, aby się modlić, i gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Jezus, kiedy się modli, zostaje przemieniony. Modlitwa to cel Jego podróży. Drodzy radiosłuchacze, jesteśmy w Wielkim Poście, a jest to czas właśnie szczególnej modlitwy. W tych tygodniach jesteśmy zaproszeni, aby wchodzić na swoją górę modlitwy i w ten sposób również doświadczać przemienienia. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tematem modlitwy. Tematem z jednej strony bardzo łatwym, bo przecież mamy mnóstwo materiałów, których możemy czerpać wiadomości na temat modlitwy. Mamy mnóstwo książek, ogromna ilość konferencji w internecie, na YouTube. Także na wyciągnięcie ręki mamy bardzo, bardzo dużo dobrego materiału, który opisuje nam modlitwę. Ale z drugiej strony temat modlitwy jest tematem trudnym. Problem modlitwy jest problemem centralnym dla każdego chrześcijanina. Możemy powiedzieć, na tyle jestem chrześcijaninem, na ile potrafię się modlić i na ile modlę się. Tak wielu, a może nawet wszyscy chcą lepszego życia, przemienionego życia. Tak wielu mówi, że nie widzimy Boga, nie doświadczamy Go. Jest bardzo wielu ludzi którzy narzekają na innych, na siebie, nawet na samego naszego Zbawcę. A tak niewielu ludzi wchodzi w modlitwę i tak niewielu ludzi trwa na drodze modlitwy, która jest drogą trudną. Trudną, jeżeli również jej się nie rozumie. Dlaczego modlitwa sprawia nam tyle problemów? Na pewno odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i odpowiedź jest skomplikowana. Myślę, że mało się modlimy, ponieważ nie rozwijamy się w modlitwie. Nie rozumiemy również, czym jest modlitwa. Nie wiemy, jak pokonywać trudności, które pojawiają się na drodze modlitwa, które muszą jej towarzyszyć. Drodzy radiosłuchacze, zacznijmy od prostego pytania. Ile czasu poświęcamy każdego dnia na modlitwę? Jeżeli modlitwę zdefiniujemy jako spotkanie z przyjacielem, bycie w jego obecności, dzielenie się sobą, to ile czasu poświęcamy naszemu przyjacielowi Jezusowi Chrystusowi? Ile czasu jestem z kimś, kto mnie kocha? To jest pytanie bardzo też ważne. Zobaczmy, wielu ludzi mówi, że nie ma czasu na modlitwę, ponieważ jest tyle zadań do wykonania i w ten sposób bardzo wielu ludzi wpada w herezję czynu. To ma również przełożenie na życie relacyjne. Jeżeli nie poświęcę mojego czasu osobom, które kocham, które są dla mnie ważne, to oczywiście ta relacja się kończy, ona powoli, krok po kroku jest osłabiana, aż do całkowitego zaniku. Zróbmy sobie takie proste ćwiczenie duchowe. Wypiszmy na kartce ważne dla nas osoby, ważne relacje. Będzie to współmałżonek, dzieci, przyjaciele. I zadajemy sobie proste pytanie. Jeżeli wiedziałbym, że za 2 dni umieram, to czego bym żałował, że w tych relacjach nie czyniłem? I pytanie bliźniacze, takie odbicie lustrzane. Jeżeli naprawdę wiedziałbym, że umieram za 2 dni, to czego bym żałował, że czyniłem w moim życiu, a co być może, co na pewno osłabiało te relacje? Drodzy radiosłuchacze, jestem pewien, że nikt z nas nie żałowałby nieobejrzanego jeszcze jakiegoś filmu, niedokończonej pracy, niedokończonego jakiegoś zadania. To również ważne sprawy wypracować, by odpoczywać dobrze. Ale tutaj chodzi o hierarchię wartości, o wartości, którymi kieruję się w moim życiu. Dlaczego tak mało czasu poświęcamy na modlitwę, jeżeli jest ona spotkaniem z przyjacielem? I dlaczego tak mało czasu również poświęcamy drugiemu człowiekowi? Do tego tematu modlitwy i wszelkich zmagań z modlitwą wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Kiedy wołam, wysłuchaj mnie, Boże prawości mojej. Ty z uścisku na przestwór mnie wiodłeś, zmiłuj się nade mną i usłysz modlitwę moją. Synowie ludzcy, dokądże będzie u was chwała moja w poniżeniu? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Stawił Pan osobno oddanego Jemu. Pan słyszy, kiedy do Niego wołać będę. Żyjcie, a nie grzeszcie, rozważcie w sercach waszych i na łożach waszych, a zamilknijcie. Złóżcie ofiary w sprawiedliwości i zaufajcie. Boże nam szczęście, zwróć ku nam światło oblicza Twego, Panie. Mojemu sercu dałeś radość większą niż kiedy u nich obrodzi pszenica i wino. W spokoju układam się do snu. W spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
Witam ponownie wszystkich radiosłuchaczy po chwili muzycznej przerwy. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który bierze ze sobą trzech apostołów i wchodzi na górę, aby się modlić, a podczas modlitwy jego wygląd zostaje przemieniony. Apostołowie, widząc to, wołają: Panie, dobrze, że tutaj jesteśmy. Są zadowoleni, są dotknięci Bożą obecnością. Drodzy radiosłuchacze, tematem, nad którym się dzisiaj pochylamy, to temat modlitwy. Czy kiedy myślimy o modlitwie, kiedy ktoś być może nas zaprasza do wspólnej modlitwy, to czy i my, podobnie jak apostołowie, mówimy: Panie, dobrze, że tutaj jesteśmy? Czy może krzywimy się, jesteśmy jakoś wewnętrznie skwaszeni, myśląc o modlitwie, że muszę znowu się modlić? Czy modlitwę traktujemy jako przywilej, czy jako obowiązek? I dlaczego tak ciężko jest mi się modlić? Dlaczego nie wierzę do końca, że czas poświęcony na modlitwę jest czasem najlepiej spożytkowanym i zostanie mi on całkowicie zwrócony w wieczności? W pierwszej części naszego spotkania wskazaliśmy sobie na problem czasu, że za mało czasu poświęcamy drugiemu człowiekowi, a wówczas ryzykujemy bardzo trudne i ciężkie konsekwencje. Modlitwa wymaga od nas czasu i to jest pierwsza walka, którą toczymy w naszym życiu, kiedy mówimy poważnie o modlitwie. Czas. Czas na modlitwę i to czas nie przy okazji, ale czas na wyłączność. Przez analogię, drodzy radiosłuchacze, ja od kilku lat pracuję z małżeństwami, z rodzinami, czasami jestem świadkiem bardzo trudnych i bolesnych doświadczeń. Jestem świadkiem rozpadu rodzin, małżeństw. Jakiś czas temu miałem okazję spotkać się właśnie z jednym małżeństwem, które stało nad przepaścią rozpadu, rozwodu. I w czasie rozmowy małżonka mówi w obecności swojego męża: proszę księdza, ja czuję się opuszczona, nie czuję wsparcia ze strony mojego męża, czuję się zaniedbywana przez mojego męża. On nie ma dla mnie czasu, jest zbyt zajęty swoją firmą. Na co mąż zwraca się do swojej żony, mówiąc: to zatrudnij się w mojej firmie. W ten sposób będziesz obok mnie przy moim biurku przez 8 godzin. Bardzo bolesne. Ten mąż, ten mężczyzna nie rozumiał, że jego żona, ta, której obiecał i ślubował miłość, wierność, uczciwość małżeńską, potrzebuje jego czasu i uwagi na wyłączność. A my, czy dajemy Bogu nasz czas na wyłączność? Czy znajdujemy podczas naszego dnia kilka chwil dłuższych, by być z Bogiem i Panem? Czy jesteśmy w stanie dać Mu, to brzmi prawie jak zrobić łaskę, dać naszemu Panu na przykład 10 minut w ciągu naszego dnia, by być sam na sam z Nim, właśnie na naszej górze? Jezus chodzi na górę, czyli musiał wykonać pewien wysiłek i modlitwa również, jeżeli ma być prawdziwą modlitwą, wymaga takiego wysiłku od każdego z nas. Wejść na swoją górę, to stoczyć walkę również ze swoimi słabościami. Czy jestem w stanie dać Bogu mój czas? I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że modlitwa przemienia. W Słowie Bożym mamy przepiękne historie, jak modlitwa przemienia życie poszczególnych osób modlących się, ale również zmienia rzeczywistość dookoła tych ludzi. Chociażby 16 rozdział Dzieł Apostolskich mamy opisane uwięzienie Pawła i Sasa. Są wtrąceni do najgłębszego więzienia. Są zakuci w kajdany i autor Dzieł Apostolskich, święty Łukasz, pisze, że o północy, czyli daje nam konkretną jeszcze kolejną wskazówkę, w największej ciemności ci apostołowie nie wchodzą w narzekanie, nie wchodzą w użalanie się nad sobą, w przeklinanie, ale o północy Paweł i Sylas modlili się śpiewając hymny Bogu, a więźniowie inni przysłuchiwali się im. Nagle ma miejsce trzęsienie ziemi, kajdany z ich nóg spadają, również kajdany z nóg innych więźniów i dochodzi do pięknego wydarzenia. Nie opowiem wam do końca tej historii, zachęcam jeszcze raz do lektury 16 rozdziału Dzieł Apostolskich, co robi modlitwa, kiedy w nią wchodzimy. Ona naprawdę przemienia. Ale modlitwa sercem, modlitwa, w którą angażuje się całym sobą. Czy chce takiej modlitwy? Zobaczmy, mamy problemy z modlitwą również, ponieważ ona jest wybitnie nie na rękę złemu duchowi, a okres Wielkiego Postu jest przecież tym momentem, kiedy mamy w naszym życiu rozpoznawać jego strategię, aby poznając je, odrzucać, wybierać drogę do Boga, a do niego, do złego ducha, do jego podstępów odwracać się plecami. Modlitwa jest moim zwróceniem się ku Bogu i Panu, swoim sercem, swoją też twarzą. Albo będziemy wchodzili w modlitwę, będziemy rozwijali się w tej sztuce i w tej łasce, albo będziemy wchodzili w różnego rodzaju pokusy. Nie ma innej możliwości. Papież Franciszek mówi pięknie o modlitwie, że jest to źródło mocy, której bardzo potrzebujemy każdego dnia, aby wykonywać Boży plan na nasze życie. Drodzy radiosłuchacze, kiedybyśmy dobrze przejrzeli Ewangelię według świętego Łukasza, a dzisiaj czytamy tylko fragment tej Ewangelii, widzielibyśmy dwóch Jezusów. Jezusa aktywistę, który bardzo dużo robi dla drugiego człowieka, karmi, uzdrawia, uwalnia itd., itd., ale dostrzeglibyśmy również Jezusa, który usuwa się na bok i bardzo dużo się modli. I on pokazuje, że nie aktywizm jest celem jego życia, ale wykonywanie woli Ojca, bycie z Ojcem w ciągłym kontakcie. Drodzy radiosłuchacze, jeśli stracimy tę perspektywę Jezusa modlącego się, nie dostrzeżemy tego zaproszenia do modlitwy, to jest duże ryzyko, że popadniemy w herezję czynu, że zaczniemy samych siebie i innych wartościować, oceniać nie tym, kim jesteśmy, ale tym, co robimy i jak robimy. A jest to droga, która prowadzi ku przepaści, ku bezsensowi też życia. Myślę, że wielu z nas tego już doświadczyło. Jesteśmy poprzez dzisiejszą Ewangelię, poprzez przykład Jezusa, zaproszeni, aby modlić się, aby rozwijać się właśnie w tej sztuce, by spotykać się ze swoim Panem, ze swoim Mistrzem, z miłością, która chce się dawać. Zachęcam, żebyśmy nie bali się tracić swojego czasu dla naszego Boga i Pana, oddawać Mu swój czas. Swój czas, czyli czas, który nie zabieram nikomu innemu. Czas albo wcześniej rano, lub wieczorem, kiedy będę sam na sam. Co jest, drogi radiosłuchaczu, Twoją górą przemienienia? Zapraszam Ciebie, abyś tam wchodził i życzę Tobie doświadczenia takiego, jakie mieli apostołowie. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią dobiega już końca. Serdecznie dziękuję za uwagę, a po godzinie 13 zapraszam na niedzielę na Głównym.
Między Niebem a Ziemią.